4 minuty po godzinie 10, niedziela, 5 dzień listopada, Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie w tę póki co ładną niedzielę, ale słyszeliśmy prognozę pogody, lepiej teraz wybrać się na spacer, ale to może po kawiarence politycznej, na którą już teraz gorąco i serdecznie zapraszam. Do godziny 11 rozmawiać będziemy o problemach tutaj naszych lokalnych, ale być może też i tematy wielkiej polityki się pojawią, zobaczymy na ile nam czasu wystarczy. W tym tygodniu dzisiaj gośćmi kawiarenki politycznej są radni zachodniopomorskiego sejmiku, przewodnicząca sejmiku, radna klubu Platforma Obywatelska Teresa Kalina. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Maria Alnicka-Mądry, radna niezrzeszona. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Przewodniczący klubu Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa Artur Nycz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Przewodniczący klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusz Wieczorek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Przewodniczący klubu Polskie Stronnictwo Ludowe Lech Bany. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry i pozdrawiam wszystkich.
I jeszcze w studiu Radia Koszalin Henryk Carewicz, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
No tak, z racji tego, że jednego radnego mamy w studiu Radia Koszalin, wszyscy muszą mieć założone słuchawki, taka niespodziewana.
Tak, ładnie wyglądamy.
Techniczna zaszłość. Nie wszyscy są przyzwyczajeni, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. No i teraz już przechodzimy do rzeczy poważniejszych. Tak zastanawiałem się, od jakiego tematu tutaj zacząć, czy od tej wielkiej polityki, bo przecież mamy chociażby wczoraj powstanie nowej partii w Polsce, mamy przecież też tematy związane z wyborami samorządowymi, ale stwierdziłem, że jednak jak to się mówi, bliższa koszula ciału. I może zacznijmy od tego, co myślę interesuje wszystkich, bo wszyscy chodzimy do lekarza, wszyscy trafimy być może prędzej czy później na jakiś oddział odpukać, oby później naturalnie, natomiast wiadomo jak to jest. I w związku z tym chciałem porozmawiać o tym, o czym żeśmy ostatnio informowali w Radiu Szczecin. Oddział okulistyczny w Szpitalu w Zdrojach wstrzymał przyjmowanie pacjentów, powód brak finansowania leczenia. Ja nie chcę tutaj teraz się wdawać w szczegóły, państwo za chwilkę będziecie rozwijać ten temat, natomiast tak odnosząc się do tego, co jest na naszej stronie internetowej, w skrócie rzecz ujmując, szpital wini NFZ, NFZ wini szpital. Bardzo dużym uproszczeniu to mówię. No, a że Szpital w Zdrojach to jest szpital marszałkowski, czyli jak gdyby podległy też sejmikowi województwa zachodniopomorskiego, stąd właśnie ten temat z państwem, no to może ktoś mi wyjaśni? Bo ja przyznam szczerze, że sam nie wiem, co mam o tej sprawie sądzić. Mówię uczciwie, to jest oczywiście moja ocena sytuacji. Może pani Maria Ilnicka-Mądry tak się patrzy, jako wieloletni dyrektor szpitala, było, nie było, może zacznijmy od pani. O co w tym wszystkim chodzi?
Znaczy było, powiedzieć? Nie było, było.
Było.
Tak, było. Znośni. No, proszę państwa, jest to pokłosie reformy. Reformy, która nastąpiła od 1 października. Jest to pokłosie wprowadzenia tak zwanej sieci szpitali. To właściwie ta sieć szpitali została przygotowana w sposób taki, że nie tylko okulistyka, akurat tutaj wspomniana w Szpitalu w Zdrojach, wypadła, nazwijmy, z funkcjonowania, ale wiele również innych, że tak powiem, zawirowań powstało w zakresie leczenia w innych szpitalach. Tego, że tak efektem będzie podsumowanie później finansowe. Ale póki co, proszę państwa, póki o finansach tych szpitali będziemy mogli, musieli się nad tym pochylić, to chciałam państwu powiedzieć, że nastąpiła inna rzecz, a mianowicie przekłamanie, które poszło wyjątkowo wysoko z góry, a mianowicie przez imię ministra zdrowia, wielokrotnie, że tak powiem, wygłoszonego, potwierdzonego przez panią premier, że od 1 października nie będzie kolejek. Że nastąpi kompleksowa forma leczenia. Nagle wszyscy, że tak powiem, będą mieli to, na co faktycznie zasługują i czego oczekują. I co się stało? Mamy dzisiaj już 5 listopad i jakoś nie słyszałam na ten temat, żeby cokolwiek w ilości kolejek, w czasie oczekiwania, w kompleksowości tak zwanej, określanej przez ministra, cokolwiek się zmieniło.
No ja myślę, że wywołany niejako do tablicy radny klubu Prawa i Sprawiedliwość w studiu Radia Koszalin, pan Henryk Carewicz, to co pan na te słowa i ogólnie? I też odnosząc się do sytuacji szpitala w Zdrojach, bo to, że mamy reformę, to jasna sprawa. Natomiast tak się zastanawiam, że przy tego typu sytuacjach, jak to bywa w reformach i to przeprowadzonych przez różne ekipy rządzące, no zawsze są jakieś zawirowania. I tutaj odnosząc się do tych Zdroi, ja się zastanawiam, czy po którejś stronie nie zabrakło dobrej woli, czy to po stronie NFZ-u, czy to po stronie szpitala. Mówię, do tego jeszcze będziemy wracali. Henryk Carewicz, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie, witam koleżanki i kolegów w studiu w Szczecinie. Ja powiem, ja bardzo szanuję panią Licką Bondry, bo myślę, że ma największą wiedzę, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. A ja myślę, że ta reforma, która zostaje wprowadzana, ma jeden cel, to co pani właśnie powiedziała, umożliwić i skrócić jak najbardziej te kolejki i oczekiwania do specjalistów. A to, co dzisiaj państwo podajecie przykład, ja myślę, że problem dotyczy i NFZ-u, i również dyrekcji szpitala, bo myślę, że na pewno potknięcia będą, były, są i będą. To można uznać jako pierwsze potknięcie. Ja myślę, że pewne sprawy bardzo szybko się wyprostują. Ja myślę, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia, obserwując nakłady, jakie chcemy włożyć w służbę zdrowia, czyli zwiększenie finansowania do 6 PKB, oczywiście rozłożone w czasie, spowoduje to, że rzeczywiście tych kolejek nie będzie, bo do tego będziemy zmierzali. I dostępność do służby zdrowia, to o czym pani doktor mówiła, powinna być bezproblemowa. Ja uważam osobiście, że każda jedna reforma, która jest wprowadzana, oczywiście będą jakieś popełniane błędy. Te błędy musimy w jakiś sposób zweryfikować, wyprostować, ale myślę, że każdy krok, który będzie czynił, że ta służba zdrowia będzie lepiej pracowała, że będzie bardziej dostępna, umożliwi to, od czego oczekujemy.
Oczywiście sprawy służby zdrowia, o tym to rozmawiamy po 89 roku. Chyba nie ma takiego roku, w którym by się nie rozmawiało o sytuacji służby zdrowia. Tak się zastanawiam nad tym.
Oczywiście. To jest problem ogólny i myślę, że tutaj koledzy również zauważą to. To jest bardzo trudny problem. Problem od wielu lat nierozwiązywalny, ale myślę, że jak zawsze rozmawiamy, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o środki. Myślę, że dzisiaj rozmowa o tym, że zwiększamy środki na służbę zdrowia, przyniesie wymierny efekt.
Dariusz Wieczorek, Sojusz Lewicy Demokratycznej, w tym samym temacie, tak. Odeszliśmy nieco od tych zdrojów, zaczynamy rozmawiać bardziej ogólnie, o samej reformie.
Znaczy, natomiast jakby podsumowując te ogólne rozważania, no to prawda jest taka, że żadna reforma niczego nie da i niczego nie zmieni, jeżeli nie będzie środków finansowych. I to jest kwestia w tej chwili dotycząca tego, jakimi środkami ten NFZ będzie dysponował, i te ostatnie wydarzenia, strajk rezydentów, pokazywał wyraźnie, że bez zwiększenia środków tutaj niczego się nie poprawi. Więc to jest dzisiaj być może apel do rządu, że zamiast wydawać na zabawki ministra obrony narodowej miliardy czy dziesiątki miliardów złotych, można, warto się zastanowić, że zamiast wydawać na zbrojenia, może warto wydawać na służbę zdrowia.
W ramach tych zbrojeń może okręty podwodne będą w Szczecinie budowane, panie
właśnie,
radny.
No więc to pewnie temat będzie na inną całkowicie rozmowę, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Natomiast prawda jest taka, że zarząd województwa, wracając na nasz teren.
No właśnie, rozmawiajmy o zdrojach, o tej konkretnej sytuacji.
Zarząd województwa kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w naszych szpitalach. I to też jest powód, dla którego mamy do czynienia z taką sytuacją, czy to w szpitalu w Zdrojach, czy to w szpitalu na Arkońskiej, czy to w szpitalu w Koszalinie.
To może uściślimy, na czym polega ten brak tego panowania?
Brak panowania polega na tym, że od lat nie ma kontroli nad kosztami w tychże jednostkach. Nie ma odpowiedniego nadzoru. Jest strasznie rozdmuchana kwestia związana z inwestycjami, czyli w naszej ocenie te szpitale są przeinwestowane, czyli mówiąc krótko, bardzo łatwo wydawaliśmy i dobrze, mamy super sprzęt, mamy wszystko piękne, wydawaliśmy bardzo łatwo pieniądze z Unii Europejskiej, tylko nikt nie myślał o tym, że później trzeba to utrzymać, później musi się pojawić pacjent, później musi się pojawić kontrakt z NFZ-u, więc te wszystkie rzeczy powinny ze sobą współgrać. Tego niestety nie było i dzisiaj to prawo, z którym mamy do czynienia, powoduje to, czy ta ustawa, z którą mamy do czynienia, zarówno zmieniająca funkcjonowanie szpitali, ale przecież wcześniejsza ustawa, która zmieniła również odpowiedzialność samorządu województwa, no bo dzisiaj za te wszystkie potencjalne długi najpierw będziemy musieli wdrażać programy naprawcze, a później będziemy musieli z budżetu województwa te braki w budżetach szpitali pokrywać. To może być dla nas bardzo poważny problem, który jeszcze pogłębi te wszystkie kwestie związane z wdrażaniem reformy szpitali. To jest proces, z którym mamy do czynienia od lata. Zresztą ostatnia sesja najlepiej to pokazała. Myślę, że...
Do tego tematu ostatniej sesji za chwilkę jeszcze wrócimy.
Pewnie jeszcze wrócimy i do kwestii statutów szpitali, co do kwestii szpitala w Dudnowie.
Zaraz właśnie do tego wątku wrócimy. Natomiast
140 milionów długu szpitala na Arkońskiej.
Jeśli można.
To tak króciusieńko.
Tak, dosłownie krótko.
Maria Janicka Mądry.
Sprawa finansów dla ochrony zdrowia jest tematem od wielu lat. I dzisiaj mówienie, że się dosypie pieniędzy, to jest mówienie, które już, że tak powiem, wszystkim nam brzmi od wielu lat. Natomiast coś jeszcze istotnego jest oprócz pieniędzy. To jest właściwa organizacja, właściwy
teraz,
system.
Przepraszam, wejdę
i proszę
w słowo.
Państwa, i tu jest problem między innymi, bo to, co zostało zrobione teraz od 1 października, to jest rozoranie systemu. Nie naprawianie, tylko dosłownie rozgrzebanie systemu.
Wejdę w słowo. A propos tej organizacji, tutaj radny Wieczorek wspominał o zarządzie województwa. Ja może wyjaśnię naszym słuchaczom, że w tym momencie w sejmiku radni rządzi koalicja PO-PSL. Tutaj mamy tę władzę, również zarząd województwa i właśnie przedstawicielka Platformy Obywatelskiej, czyli pani Teresa Kalina. Gdyby też, kiedy mówił pan Dariusz Wieczorek, to pani kręciła głową o te takie negatywne słowa a propos zarządu województwa, który według...
Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej.
No. W zupełności zgadzam się z panią Janicką Mądry. To, co się w tej chwili stało w naszych szpitalach, to jest nieprawdopodobne. Sieci szpitali i szpitale, które nie dostały nic, to jest niesamowite. Szpital w Zdrojach nie dostał na 4 oddziały finansów. Na 3 przystąpił do konkursu i dostał, ale to znaczy, że będziemy mieli brak ciągłości w pracy, jeżeli co roku będą musieli przystępować do konkursu.
Ja tylko tak się zastanowiłem, bo najpierw nie dostał, a później jednak dostał. No to finalnie
ale
dostał,
czy pan
prawda?
By chciał pracować tak, że będzie pan przystępował do konkursu, albo pan dostanie, albo nie, i inwestował w taki oddział? Myślę, że nie. Jaką gwarancję
mają... A wcześniej
nie
było konkursów?
Nie. Jaką gwarancję mają pacjenci, że w przyszłym roku będą leczeni dalej? Nie mają absolutnie żadnej. Jeżeli nie wygrają konkursu, tak jak jest teraz w wypadku okulistyki. Ale podobnie jeszcze powiem, że podobna sytuacja jest w Kołobrzegu, gdzie dział onkologii nie dostał finansów.
I znowu wydaje mi się, że sprawa organizacji. Nie byłoby problemu w szpitalu w Zdrojach, gdyby organ założycielski, organ tworzący wiedział, czego chce od szpitala w Zdrojach.
No a tutaj wracamy do zarządu województwa w tym momencie, bo to on jest organem założycielskim.
Ta reforma właśnie, ta od 1 października obnażyła to, czym nie powinna być właściwa organizacja. Od początku
na szczeblu województwa
obnażyła to chociażby. No, od początku, że tak powiem, tworzymy wielki szpital pediatryczny.
Centrum opieki nad kobietą i dzieckiem.
Tak. I czy tam jest kontrakt zachowany? Jest. Gdzie nie jest zachowany? W oddziałach takich, które mogą nie pasować do formuły centrum właśnie opieki nad matką.
Czyli w pani ocenie źle jest zorganizowany szpital w Zdrojach,
to znaczy,
tak?
Jest źle zorganizowany.
Jest to wina zarządu województwa, pani zdaniem.
Jest to wina zarządu województwa, bo nie potrafi określić, o jakim profilu chce mieć szpitale.
Może teraz oddajmy głos Lech Bany, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, druga noga koalicji, że tak powiem, współrządzącej województwem zachodniopomorskim.
Tak, myślę, że my staramy się być jednak odpowiedzialni i to, co mówił Darek, że nadmiernie inwestujemy, no niestety służba zdrowia jest takim podmiotem, który trzeba ciągle inwestować, trzeba zwiększać to bezpieczeństwo naszej ochrony społeczeństwa i tu się nie da, tym bardziej, że póki mamy możliwość wykorzystywania środków unijnych, bo nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Ale myślę, że największy pewnie błąd czy jakaś niemoc jest, to jest właśnie na relacji rząd-samorządy, gdzie już od poprzedniej, że tak powiem, jeszcze przed reformą, nie wywiązywanie się również z wypłaty nadlimitów, które służyły jakby leczeniu naszych swoich mieszkańców, powodował, no, że tak powiem, stopniowy zadłużenia, czy ewentualnie nawet możliwości ograniczające w samym lecznictwie. I tu, gdybyśmy nie wchodziły w grę finanse, to myślę, że to dużo łatwiej by było zarządzać. Tu, co prawda, chodzi o nadzór naszego zarządu województwa. No to też nie jest tak, że tak powiem, prosto, bo dyrektorzy są samodzielnymi dyrektorami, gdzie oni przez moment, zanim dostaniemy sprawozdanie, samodzielnie, że tak powiem, podejmują pewne decyzje. My, jako zarząd województwa i sejmik, dopiero z pewnym określonym opóźnieniem dowiadujemy się o pewnych wskaźnikach, które możemy w jakiś sposób reagować.
Czyli to jest tak,
czyli,
że...
Nie, no, ale czyli to jest, jest brak właśnie umiejętności prowadzenia nadzoru jako organ tworzący. No,
jak tak, się wychodzi z założenia, mówić, że dyrektor państwa podejmuje sam decyzję, nikt tego nie...
To są jednostki budżetowe, ale myślę, że...
To nie są jednostki budżetowe, proszę państwa. To nie są jednostki budżetowe, absolutnie. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są jednostkami budżetowymi.
Oczywiście.
Mają swój organ tworzący.
Jeszcze pan
Ale do tej pory mają swój budżet i w ramach tego budżetu mieli swój budżet i w ramach tego budżetu zarządzali szpitalami. Tak,
tak jest i dlatego tak. Nie są jednostkami budżetowymi.
Dobrze,
ale
ja
mają
myślę,
swego
że nie będziemy
na antenie
jeszcze tłumaczyć tak, ale... sobie z zawiłości organizacyjnych.
Artur Nysz, Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa. Proszę bardzo.
Dziękuję panie redaktorze. Znaczy ja myślę, że my musimy też sobie jakby powiedzieć jedną rzecz, tak, że przede wszystkim zadaniem każdego samorządu, również i samorządu województwa jako organu prowadzącego, jest dbanie przede wszystkim o organizację i o stan, nazwijmy to taki techniczny, żeby ta obsługa pacjenta była w jak najlepszej formule. Natomiast jako samorząd województwa nie mamy wpływu na wysokość kontraktu, jaki zostanie danemu szpitalowi zaproponowany, a więc de facto na finansowanie. W związku z tym no nie można dzisiaj do końca stawiać takiego zarzutu, że samorząd przeinwestował. Znaczy, przeinwestował to znaczy co? Zbudował za dużo sal operacyjnych, poprawił warunki szpitala. No oczywiście możemy spróbować, bo tu widzę, że kolega Darek macha głową, że tak. No jeżeli tak mamy podchodzić, no to w zasadzie od czego jest samorząd województwa, jeżeli nie od tego, żeby poprawić warunki funkcjonowania szpitali. Nie można też uzależniać ewentualnych potencjalnych inwestycji od tego, że być może w przyszłości kontrakt będzie wyższy bądź będzie niższy, bo to by oznaczało, że my praktycznie nic nie możemy wykonać, bo to, ta kontraktacja no, przecież nie. Jest, nie jest obiecana, nie jest obiecana na lata. Fundusze europejskie dzisiaj są, jutro ich nie będzie. I niezależnie od tego, jak my przewidujemy, czy ta kontraktacja, nie wiemy tego, czy ta kontraktacja na jakim będzie poziomie. Nie można od tego uzależniać przeprowadzenia inwestycji. One się muszą odbywać, a to, że kontraktacja jest na zbyt niskim poziomie, no to doskonale wiemy, bo co roku taką informację przecież otrzymujemy, jaka jest skala niedofinansowania poszczególnych szpitali. Znaczy, niezależnie od tego, w którym kierunku, jak bardzo będziemy gdzieś tu próbowali szukać błędów poszczególnych samorządów, bo to nie jest dyskusja tylko o samorządzie województwa.
No tak, tak.
Bo to samo będzie w samorządach powiatowych, które są organami prowadzącymi dla szpitali powiatowych. Niezależnie od tego, i tak zawsze dojdziemy do wniosku bardzo, bardzo prostego. Tak? Skala środków finansowych na służbę zdrowia jest zbyt mała. I tutaj obiecywanie, że my dosypiemy środków, ale to się odbędzie za 10 lat do 2025 roku, to znaczy co? Że my przez 10 lat mamy nic nie robić, mamy nie remontować szpitali, mamy nie budować nowych szpitali.
Mamy remontować oczywiście, natomiast ja tylko zwracam uwagę na jedną rzecz, że te wszystkie inwestycje, one muszą być inwestycjami efektywnymi.
Drodzy Państwo,
chodzi o to, żeby to były inwestycje...
To znaczy co? Mamy iść do Narodowego Funduszu wcześniej i powiedzieć, to my wybudujemy salę pod warunkiem, że wy nam dacie...
Nie
damy pieniędzy, to co, nie będziemy
rozwijać sali.
Ale to się dokładnie...
Drodzy Państwo...
Właśnie o to chodzi.
Inwestycje się tworzy pod zadanie, proszę Państwa.
No więc to dokładnie o to chodzi.
Ale zadanie jest bardzo proste. Leczenie mieszkańców.
Dzisiaj bym zaproponował tutaj... Oczywiście tak, ale dzisiaj bym zaproponował tutaj... Być może Komisja Zdrowia...
Drodzy Państwo, nie wszyscy naraz.
Będzie mogła to zrobić, bo przecież... panią doktor, jesteśmy w Komisji Zdrowia, żebyśmy zobaczyli, jak ten zainwestowany majątek dzisiaj pracuje, ile jeszcze w magazynach jest sprzętu, który stoi po prostu w kartonach, jest nieużytkowany, zakupiony i jest niewykorzystywany.
To znaczy, może tego nie warto, można powiedzieć. Panie,
ja nie wiem.
Jak źle się nie wie, to nie należy mówić.
Ale dlatego mówię, że może warto, żeby komisja tym się zajęła.
Może,
bo my tego, żeśmy do tej pory
sobie,
nie,
że tak powiem,
nie
drodzy Państwo, sekundeńkę.
Tylko, że w sejmiku działa Komisja Zdrowia i tak faktycznie jest. I ostatnio była tam bardzo burzliwie omawiana kwestia.
No i właśnie ja może muszę wejść w słowo, przepraszam bardzo, bo a propos szpitali, ja zaznaczyłem na samym początku, że ta dyskusja, no my byśmy tak mogli chyba jeszcze co najmniej ze dwa dni, bo to co chwilę ktoś coś powie, od razu ktoś chce odpowiadać.
Jak długo muszę żyjemy, tak długo mówimy o służbie zdrowia.
Niestety, ale muszę tutaj wejść.
Bardzo zmieniła sposób finansowania szpitala.
Niestety muszę wejść wam w słowo i jeszcze mamy jeden wątek. Wspomniana była sesja sejmiku, ostatnia, która odbyła się w Goleniowie. A ja chciałbym zapytać, kończąc jak gdyby temat szpitali, dosłownie po jednym zdaniu od każdego z państwa, kwestia tej nieszczęsnej uchwały połączenie szpitali z Dunowo-Arkońska, bo tam sąd tę uchwałę uchylił. Stwierdził, że jest nieważna, unieważnił, miały być jakieś tematy podejmowane, jak to w tej chwili wygląda, co możemy tutaj powiedzieć słuchaczom Radia Szczecin. Zacznę w studiu Radia Koszalin, Henryk Carewicz, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze i drodzy państwo, ja uważam za jeden wielki błąd połączenie tych dwóch szpitali. Ja uważam, że dołączenie tego, podłączenie takiej kuli do nogi, do szpitala, który jeszcze egzystował, szpitala z tak ogromnym zadłużeniem powoduje.
Czyli Arkońska, która egzystowała i z Dunowo zadłużone. Tak
i z Dunowo, które jest zadłużone. Ja uważam, że obydwa szpitale dzisiaj toną. Ja myślę, że to był jeden ogromny błąd. To samo była propozycja połączenia dwóch uzdrowisk Kołobrzegu i Świnoujścia. Odstąpiono od tego. Myślę, że gdybyśmy się dłużej zastanowili nad połączeniem tych dwóch szpitali, ja uważam, że prościej byłoby zainwestować w Zdunowo, pomóc w oddłużeniu i żeby szpital samodzielnie istniał jak połączenie tych dwóch szpitali.
Tak, tak, panie radny, tylko to dyskusja na temat połączenia ogólnie już się odbyła. Mi bardziej chodzi teraz tutaj o te informacje, jakie mamy w tym momencie, co się dzieje w związku z tą sprawą.
No to się dzieje.
Bardzo prosto.
Ja się zastanawiam, czy to oznacza, że za chwilkę będzie jakiś totalny chaos i problem, czy tam się...
Chaos już jest, więc co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Chaos, żeby była jasność, wynikający po prostu z znowu problemów organizacyjnych, szybkości podejmowanych decyzji.
To jest zwykłe kłamstwo.
No nie jest kłamstwo, jeżeli sąd stwierdza, że nie dopełnił zarząd.
Ale czy ja mogę...
Proszę państwa,
ja w tej
panowie,
chwili mam głos, więc bardzo panowie, prosił.
Później się dyskutują Dariusz Wieczorek dokładnie. I Artur Nycz, żebyśmy
wyjaśnili. To nie jest żadne kłamstwo, żeby była jasność. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził prostą rzecz, tak? No, jeżeli sztab ludzi pracujących nad połączeniem nie jest w stanie wysłać do kilku organizacji określonych w ustawie projektu połączenia i uzyskać od nich opinii, no to co to jest? To jest po prostu błąd, to jest po prostu skandal, to jest coś, co jest niemożliwe w takim procesie, jaki się odbył, a wynikało to oczywiście z szybkości, braku przygotowania, braku dyskusji, rozmów. Pewnie za chwilę będziemy mówić o tym, ile żeśmy zastrzeżeń składali do tego. Okej, stało się, tak? Dzisiaj sprawa jest w NSA. Doszło do, w mojej ocenie, rzeczy skandalicznej, to koledzy z Platformy i z PSL-u w tym uczestniczyli, a mianowicie doszło do poświadczenia nieprawdy, bo pewnie to był powód, dla którego, oprócz żeby zobaczyć przepiękne miasto Goleniów, ale pewnie powód, dla którego tak daleko żeśmy pojechali, bo podejmowano jeszcze raz tą uchwałę. Chcę powiedzieć, że my podjęliśmy 30 października uchwałę o połączeniu szpitala
jeszcze
z Dunowo.
Raz?
Jeszcze raz. Szpitala
ja
z Dunowo się... ze szpitalem Arkońska.
A to
czyli mówiąc
już nie
krótko,
połączyliście,
radni,
zdaje się?
No więc radni poświadczyli nieprawdę, no bo nie ma szpitala w Zdunowie, w związku z czym jak nie ma szpitala w Zdunowie, to nie można podejmować uchwały o połączeniu szpitala Widmo, czyli szpitala, którego nie ma.
Mamy
więc
przewodniczącą sejmiku zachodniopomorskiego tutaj w studiu.
Całą tą sprawę zagmatwa i żeby była jasność. To jest odpowiedzialność organu zarządzającego, to jest odpowiedzialność zarządu od początku do końca. Co byście nie mówili, nie krzyczeli, nie mówili, że kłamiemy i tak dalej, to jest odpowiedzialność zarządu.
Mamy tutaj przewodniczącą Synodu Polskiego Sejmiku.
Ja patrzę na to z dwóch stron. Po pierwsze, uchwała została uzupełniona o opinię tej centrali związków zawodowych, bo opinie związków zawodowych działających w jednym i drugim szpitalu były brane pod uwagę.
Również
i prowadzonych były
regionalne.
Bardzo dużo z nimi rozmów. Więc to była tylko uchwała, która uzupełniona była o te opinie tych związków. To jest jedna rzecz, która mnie zbulwersowała w czasie tej debaty. Druga to z kolei zachowanie niektórych radnych, którzy składali przysięgę w momencie, kiedy przejmowali, zostawali radnymi. Niektórzy nawet dodawali, tak mi dopomóż Bóg, że będą reprezentowali interesy naszego samorządu, mieszkańców, a w tym wypadku wyjęli karty i nie głosowali. Czyli co? Jak się zachowali?
Takie rzeczy się zdarzają,
nie,
że się nie głosuje,
pana.
Pani
ja
radna.
Pracuję
nie raz, nie
trzy lata. Trzecią kadencję pracuję w samorządach. Pierwszy raz się coś takiego zdarzyło. Uważam,
nie,
że to jest...
Raz, nie.
Pierwszy
nie.
Raz
a kto,
w naszej
a kto wyjął,
kadencji?
Pani przewodnicząca, bo nasi słuchacze teraz słuchają, nie wiedzą,
no,
nie wiedzą, jak przebiegały.
Ja wyjąłem kartę, klub SLD wyjął kartę, a bo po prostu
nawet
nie będziemy głosowali, poświadczając nieprawdę. Chcę powiedzieć,
znaczy, ja rozumiem,
że narażacie się
do prokuratury, że ja
narażacie
tak.
się
złożyłeś
na to, zobaczymy,
ale
co zrobi pan
pytanie.
Wojewoda.
Ale to jest, nie, to jest proste pytanie.
Na razie
jeżeli
piszemy
twierdzi,
do pana wojewody,
nieprawdę,
zobaczymy, co zrobi. Ale po kolei, tak?
Jeżeli że poświadczyłem nieprawdę, to znaczy, że popełniłem przestępstwo. W związku z powyższym mam do ciebie pytanie. Czy złożyłeś zawiadomienie do prokuratury, że popełniłem przestępstwo? Jeśli nie, kiedy masz zamiar to zrobić?
Pyta
to jest
Artur
Nysz. Proste pytanie. Kiedy
ale
masz
przecież
zamiar,
na to
kiedy
pytanie
zamiar...
ja już odpowiedziałem na
nie.
sesji.
To jest proste pytanie. Kiedy masz zamiar
na
poinformować
to
prokuraturę,
na
że popełniłem
sesji.
Przestępstwo?
Na to odpowiedziałem na sesji.
Darek, termin.
Na to odpowiedziałem
termin.
Na sesji.
Darek, termin.
I na
drodzy
sesji wyraźnie...
panie radny,
kiedy?
Spokojnie.
Nie ekscytuj się, kolego, kurczę, bo to nie ma żadnego sensu. Na to odpowiedziałem na sesji. Klub SLD w przyszłym tygodniu kieruje do pana wojewody wystąpienie z prośbą o uchylenie tej uchwały ze względu właśnie na te proceduralne rzeczy, brak analiz, poświadczenie nieprawdy. I jeżeli wojewoda uchyli, no to oczywiście w sposób naturalny, czy wojewoda, czy my, będzie złożenie do doniesienia do prokuratury o poświadczanie nieprawdy.
Dobrze,
no to jest naturalna rzecz. No
słuchajcie,
to,
bo tu
co do tego
zaczynamy zagłębiać się jednak w jakieś kwestie proceduralne, a naszych słuchaczy podejrzewam interesuje najprostsza możliwa rzecz. Czy jak pojadą na Rykońską, czy do Zdrojów, czy po prostu zostaną przyjęci i te szpitale będą dalej funkcjonować.
Oczywiście,
Maria Linicka,
tak. Wydaje mi się, że absolutnie pod tym względem nie ma żadnych obaw.
Tak jest.
No i no, słuchajcie, to
szpitale funkcjonowałyby, gdyby nie zostały połączone również, mocno to zaznaczam, funkcjonują teraz i będą funkcjonować. Szpitale to są jednostki, które mają potencjał kadrowy, potencjał, że tak powiem, kierunkowy, specjalistyczny, mają olbrzymią ilość pacjentów, mają moce i szpitale będą funkcjonować.
Dobrze, skoro się
redaktor,
zgadzamy,
trzy słowa jakby, no,
już chciałbym kończyć ten wątek, jeżeli
trzy
byśmy
słówka,
mogli.
Rzeczywiście dokładnie odnośnie tej uchwały ostatnio. Ona jakby nam została, znaleźliśmy się w określonej sytuacji, sytuacji prawnej, być może zbyt skomplikowanej, żeby ją tutaj tłumaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o opiniowanie tegoż projektu, to forum związków zawodowych było opiniowane na poziomie regionalnym. To, że za przeproszeniem pani bodajże Gardias, tak, poczuła się obrażona, że nikt jej w Warszawie nie zapytał. Ja mogę zapytać, a co, przepraszam, obchodzi Warszawę kwestia, dlaczego Warszawa chce decydować o sprawach naszych, ale o tym dopiero, ustawa była nieprecyzyjna, o tym dopiero zadecydował sąd. Natomiast byłem bardzo ciekaw tego, w jaki sposób ta centrala forum związków zawodowych, jakież argumenty merytoryczne podniesie wobec połączenia tego szpitali, skoro tak bardzo nabroiła, doprowadzając do tak skomplikowanej sytuacji prawnej. Dostaliśmy odpowiedź i muszę powiedzieć, że w tej odpowiedzi nie ma ani jednego argumentu merytorycznego dotyczącego porównania.
Panie radny, ale nie będziemy teraz przytaczali tej odpowiedzi.
No, ale jak może być, skoro...
Dobrze.
Jest zadanie związku, proszę państwa. Dokładnie. Merytoryczność, oczywiste, że nie.
Dobrze, słuchajcie, skończmy już temat.
Zadanie związków jest obrona pracowników.
Dosłownie,
i...
a nie merytoryczność połączenia. A merytoryczność połączenia została na początku zachwiana. I tu jest problem, proszę państwa, na to Natomiast i do merytoryczności można się tylko odnieść, powołując odpowiedni zespół, między innymi poprzez członków Komisji Zdrowia, jako organu tworzącego i określając cele, dla których to połączenie nastąpiło. I czy to był jedyny powód dający, że tak powiem, zmianę sytuacji finansowej z Dunowa.
Dobrze, ja sobie sięgnęłam do strony internetowej Konsolidacja Szpitali i one są w tej chwili naprawdę w wielu miastach Polski robią.
Była pierwsza w Polsce, która włączyła szpital w Policach. 2007 rok. I wiem, jak się to robi. I proszę Państwa, bez żadnych problemów do tego doszliśmy. Znam tą ścieżkę dochodzenia do konsolidacji i właśnie chciałabym tylko jedną rzecz wszystkim, że tak powiem, przypomnieć. Cel i jeszcze raz cel połączenia powinien być jednoznaczny.
Dobrze, słuchajcie, musimy kropkę postawić tutaj, bo czas nas goni, niestety. Wspomniałem już o tym, służba zdrowia, temat never ending story, jak to się z angielskiego tak mówi. Jest. Przechodzimy do innego tematu i znowu wyjaśniając też naszym słuchaczom, bo kiedy zacznę od tego, że do likwidacji pójdzie zachodniopomorski zarząd melioracji urządzeń wodnych, to być może nasi słuchacze się zastanowią, no i co w związku z tym, jak to wpływa na moje życie. Chodzi generalnie o to, że wchodzi w życie nowe prawo wodne. I tutaj mam fragment tylko wywiadu, zacytuję dla Polskiej Agencji Prasowej wiceministra środowiska Mariusza Gajdy, tak żeby też wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego to może ich dotyczyć, dlaczego to powinno ich interesować. Bo na przykład według tego, co mówi minister Gajda oczywiście, ja tu będę cytował, na przykład prawo wodne daje możliwość prowadzenia regulatora cen wody. Czyli w skrócie rzecz ujmując, jeżeli dane...
Czyli podwyżki, proszę Państwa, żebyście Państwo mieli jasność. Podwyższenia, tak.
Pani radna, ale czy ja mogę skończyć?
Tak, skończę myśl. Ja tak pomagam panu.
Ale to chyba myślę, nie w tą stronę.
Myślę, że sobie poradzę. Istnieje taka szansa, że sobie poradzę, pani radna. Wracając do tematu, wiceminister Gajda twierdzi, że tak. Czasami jest tak, że Rada Gminy celowo dąży do wzrostu cen wody. Niektóre samorządy chcą sfinansować z tych zysków inne zadania. I w związku z tym właśnie ten taryfikator, który miałoby być zatwierdzany na wyższym poziomie, zresztą tak samo jest z cenami cen energii. Jest Urząd Regulacji Energetyki i on się tym zajmuje. Według nowego prawa wodnego to przedsiębiorstwo Wody Polskie będzie też przeznaczać pieniądze na likwidację miejsc najbardziej zagrożonych powodziowo i tak dalej, i tak dalej. Czyli w skrócie rzecz ujmując, ma być wszystko dalej centralnie. Dobrze i z drugiej strony mamy odpowiedź Zarządu Województwa, przypomnę, na poziomie tutaj lokalnym PO-PSL, a PiS jest w opozycji, odwrotnie jak w kraju. I zdaniem samorządów to jest centralizacja i nic z tego dobrego nie wyniknie, w skrócie rzecz ujmując. Więc może zacznijmy, pan Henryk Carewicz w studiu Radia Koszalin, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wchodzi prawo wodne, likwidacja zachodniopomorskiego zarządu melioracji urządzeń wodnych, jak pan to ocenia?
Ja oceniam to bardzo pozytywnie. Powiem tak, to co się do tej pory działo, drodzy państwo, i to co pan powiedział i przeczytał i wszyscy chórem... Moi koledzy i koleżanki powiedzieli, że to podwyżka. Właśnie nie. Niekoniecznie musi być to podwyżka. Wszyscy żyjemy w naszych samorządach. Wiemy, w jaki sposób nasze spółki miejskie wyznaczają czy wyliczają cenę wody. I dzisiaj, jeżeli będzie taka kontrola z góry, to nie zawsze ma oznaczać, że ta woda musi być droższa. I tutaj uważam, że za bardzo pozytywny krok w tym kierunku. I teraz myślę, że utworzenie od 1 stycznia spółki Wody Polskie, powiem, myślę, że rozwiąże problem i wszystkich dotychczasowych tematów związanych, no właśnie, z melioracją. Myślę, że z cenami wód. Dotyczy to też chyba zbiorników retencyjnych, jeżeli dobrze pamiętam, bo nie zagłębiałem się w tym. I myślę, że tutaj jasno, czytelnie będzie jedno ministerstwo odpowiedzialne za wszystko, co jest związane z naszym prawem wodnym. I ten kierunek, ja znowu się odniosę do tego bardzo delikatnie, bo nie chciałbym poruszyć tak ostrej dyskusji kolegów i koleżanek, którzy no wiem w jaki sposób się będą odnosili, ale powiem, że to wszystko spowoduje w jakiś sposób unormowanie, ujednolicenie i to, żeby to było rzeczywiście jedno ministerstwo miało wielki wpływ na to, co się będzie działo. Bo dotychczas nie mieliśmy wpływu na to, no właśnie na temat cen wód, na temat melioracji, na temat problemów związanych z melioracją, bo to jest bardzo istotny temat. My chyba jako Sejmik Zachodniopomorski wszyscy wiemy, jak wygląda problem naszej melioracji i nie chciałbym do tego tematu wracać, ale myślę, że tutaj moi koledzy w studio bardzo, bardzo chyba poruszą ten temat gorący. Ja bym nie chciał wracać do tego.
Mówimy o aferze melioracyjnej, tak?
No, tak chciałem, jak gdyby tam nie chciałem tego tematu poruszać.
No musimy być precyzyjni, bo to słuchacze nas słuchają, żeby wiedzieli dokładnie, o co chodzi, znali ten kontekst.
Afera melioracyjna, która no, 55 milionów, które dzisiaj nie wiemy, co się stało, zatrzymane osoby.
No, wróciliśmy już, nie 600?
Nie, no z tego, co mówi prokuratura, a pani radny 600 milionów złotych. No o takich pieniądzach mówimy, według prokuratury.
Sięgamy
oczywiście.
Budżetu województwa.
Z całego istnienia.
No więc,
ale to wartość.
Ale kolejne osoby też są cały czas zatrzymywane, wartość, dodajmy. To są urzędnicy zarządu melioracji, to są kolejni biznesmeni.
Zostały zatrzymane
i tak dalej.
Osoby, toczy się postępowanie i tutaj znowu ja powiem, odniosę się do tego, bo zarząd i marszałek jak gdyby niewiele robi w tym kierunku, żeby tą sprawę jakoś wyjaśnić, przyspieszyć, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, w jakim kierunku idziemy z tym problemem. A problem jest ogromny i myślę, że dla naszego budżetu, pani przewodnicząca słusznie stwierdziła, dla naszego budżetu może być to katastrofą.
To może teraz oddajmy głos, bo zarząd melioracji podlegał w gestii wicemarszałka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie ma go z nami, ale jest radny Lech Bany, szef klubu PSL w Sejmiku. Pana ocena tej sytuacji. Będzie lepiej, czy będzie gorzej? No w skrócie rzecz ujmując.
Znaczy, kiedyś przyjęliśmy taki model w przypadku tworzenia samorządów, że to właśnie w samorządach bliżej ludzi miało, że tak powiem, to służyć i myślę, że ten model się sprawdził. Teraz nagle zabieranie wszystkich centralnych rzeczy i myślę, że z pozycji Warszawy będzie lepiej widać problemy w zachodniopomorskim? Myślę, że na pewno nie. I myślę, że to jest podstawowy błąd. Ja myślę, że tu, jeżeli mówimy dzisiaj o wstrzymaniu podwyżek, bo rzeczywiście protesty były bardzo również ze strony rolników i samorządów rolniczych, w jaki sposób zostało to na razie zawieszone, ale jeżeli z założenia przyjmujemy ustawę, że ona ma się samofinansować, to znaczy, że koszty, które będą obciążać, że tak powiem, funkcjonowanie nowej spółki, będą przerzucane na poszczególnych odbiorców, czy użytkowników, czy właścicieli, czy poborców wody. I myślę, że to pewnie czy później i tak dojdziemy do tego poziomu, że te koszty będziemy ponosić. Dzisiaj my mówimy, bo podjęliśmy uchwałę o likwidacji zarządu zachodniopomorskiej zarządu melioracji. No myślę, że to jakby konsekwencja wejścia w życie ustawy. No i tutaj akurat my jako...
No właśnie, chciałem nawiązać do tego wejścia w życie w ustawę. Jeszcze raz zacytuję wiceministra środowiska. Nowe prawo wodne będzie rewolucją dla polskiej energetyki i rolnictwa. Wprowadzą m.in. obowiązkową opłatę za korzystanie z rzek. To jest także przepisy unijnej ramowej dyrektywy wodnej, uporządkuje gospodarowanie wodami. I to są słowa. Wiceminister ocenił, że w optymistycznym wariancie projekt ustawy trafi do Sejmu pod koniec lub na początku przyszłego roku. Nowe prawo mogłoby obowiązywać od początku 2015 roku, bo cytowałem teraz wiceministra środowiska pana Stanisława Gawłowskiego, czyli szefa też Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej. On te słowa mówił w roku 2013. Ja się tak zastanawiam, czemu wtedy się nie udało tego prawa wodnego uchwalić. No bo teraz zrobił to PiS. Samorządom, mówiąc koalicji PO-PSL, to się nie podoba na naszym lokalnym poziomie. Ja tak się zastanawiam, no przecież można było to zrobić wcześniej.
Ja na naszym lokalnym poziomie jestem samorządowcem i zawsze będę broniła w każdej formie przejawów zabierania nam naszych uprawnień. Im bliżej jesteśmy ludzi, tym łatwiej rozwiązujemy problemy ludzi. I gdyby to była propozycja...
A czy była okazja, przepraszam pani radna, wejdę w słowo, czy była okazja na przykład, żeby porozmawiać z panem Stanisławem Gawłowskim, bo nie było, jesteście w partii kolegami. Czy była okazja porozmawiać, dlaczego
no myślę,
za waszych rządów się nie udało tego wprowadzić?
No i na szczęście. Bo
na
jeżeli
szczęście,
to miałoby
tak?
uderzyć w samorządność naszą. Jestem przeciwnikiem centralizacji.
No tak, ale
uważam,
trzeba było wprowadzić unijne przepisy. Tak czy owak, to prawo
temu.
Wodne trzeba
ale
było
wprowadzić.
Ale to
jest co innego. Tak, wprowadzenie przepisów nie równa się wprowadzeniu centralizacji. Można wprowadzać przepisy, nie centralizując urzędu. Natomiast jeżeli chodzi o sam nasz zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie, to zrobił naprawdę dość dużo dobrego tu i teraz. Mimo, że swego czasu nawet komisja rewizyjna, w której pan Wieczorek również pracował, tony dokumentów, akurat pan wrócił, więc tony dokumentów, które przerzucane były z urzędu zarządu do komisji rewizyjnej, sprawdzano zasadność, gospodarność, tak, czy akurat wrota w jamie były potrzebne. Jak się okazało, dzięki tym pracom wszystkim nie mieliśmy Hamburga teraz, tak? Więc się okazało, że wszystko było zasadne i potrzebne. Uważam, że reforma reformą, ustawy ustawami, ale my tu i teraz powinniśmy bronić naszych spraw samorządowych.
Nie rozumiem. Ja mam tutaj informację Radia Szczecin z 20 października. Kolejnych 6 osób zatrzymanych przez ABW w związku z tak zwaną aferą melioracyjną, w której ustawiono ponad 100 przetargów na 600 milionów złotych.
Ja nie jestem w prokuraturze i nie wiem, jak się toczy śledztwo. Tak? Wiem, że afera wybuchła 5 lat temu i wtedy zaczął się zajmować nią nasza komisja rewizyjna. Marszałek przedkładał ilość kontroli, jakie się odbywały.
Radny SLD Dariusz Wieczorek.
Tak, natomiast ja bym chciał wrócić do tych generaliów, bo pani przewodnicząca tutaj tak ładnie powiedziała, że dobrze, że poprzedni rząd nie wprowadził tej dyrektywy
centralizacji,
unijnej.
Dyrektywy unijnej.
Więc to jest cały problem, bo uczciwie sobie powiedzmy, czemu nie wprowadził? No nie wprowadził, bo były jedne wybory, bo były drugie wybory, w związku z czym tego typu niepopularnych decyzji się w tym czasie nie podejmuje, bez względu na interes państwa, bo do czego został zmuszony rząd dzisiaj PiS-u? Został zmuszony do wprowadzenia w trybie pilnym tej dyrektywy, bo groziły nam gigantyczne kary. Więc na to musimy zwrócić uwagę. Ja absolutnie się co do jednej rzeczy zgadzam. Ja też jestem za decentralizacją państwa, SLD jest za decentralizacją państwa, więc to można było oczywiście zrobić
inaczej.
Natomiast zrobiono tak, jak zrobiono, czyli mówiąc krótko, znowu mamy jedną wielką centralną instytucję. No i teraz pojawia się problem dotyczący, z punktu widzenia województwa, dotyczący tego, co się stanie z zarządem melioracji, pracownikami zarządu melioracji, jak te zadania, które w zakresie melioracji w województwie realizowaliśmy, na razie pomijam afery różne i tak dalej, no ale te zadania od strony merytorycznej trzeba realizować, jak one będą realizowane, co się stanie z majątkiem zarządu melioracji, jaka będzie rola zarządu województwa, jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z naszą wizją w tym zakresie, jeżeli chodzi o samorządowców, jak będzie ta współpraca wyglądała. Tu jest szereg niewiadomych i pewnie dopiero od przyszłego roku będziemy mogli zorientować się, jak to wszystko funkcjonuje. Ja mam tutaj duże obawy, bo tego typu reorganizacje, one na ogół pociągają za sobą gigantyczne koszty i niestety tu może się pojawić ten problem. No i pytanie, czy te koszty znowu nie obciążą odbiorcy, od czego zaczęła pani doktor, która chciała panu redaktorowi pomóc,
czy będą podwyżki. A teraz Artur Necz, Zachodnia
Pomorska. Ale trzeba jakby też sobie powiedzieć, że w Polsce kwestie gospodarowania wodami, czy też melioracjami są zaniedbane od dziesiątek lat.
Ta dyrektywa była.
Są od dziesiątek lat i o ile my tutaj dyskutujemy o zarządzie melioracji na poziomie województwa, to gdybyśmy zeszli poziom niżej w samorządzie, na poziom powiatu czy gminy, to rzeczywiście zobaczymy, że w wielu przypadkach to gminy, prowadząc gospodarkę chociażby wodną ściekową, do której są zobowiązani, wielokrotnie łamią elementarne standardy, chociażby ochrony środowiska, ponieważ nie ma żadnego narzędzia skutecznego do tego, żeby jakby temu nakazać. Więc uregulowanie gospodarki melioracyjnej, wodno ściekowej, gospodarowania wodami było jakby koniecznością. Problem jakby z tą reformą, z tym prawem wodnym jest taki, że ta reforma tylko zamieszała w kotle, nie rozwiązując tak naprawdę żadnego problemu. Jednocześnie jakby dokonała dramatycznej historii, czyli jakby centralizacji całej gospodarki. Mówiąc w skrócie, jak to będzie wyglądało do tej pory? Do tej pory o cenie wody w Goleniowie decydowała spółka komunalna tak naprawdę, ale za zgodą Rady Miasta, w Gryfinie spółka komunalna, za zgodą Rady Miasta, w Szczecinie to samo, tak? Jeżeli I dzisiaj będzie tak, że o cenie wody będzie decydowało kilku urzędników w ministerstwie.
Ale to ja wspominałem o tym.
Wspomina pan rektor.
Natomiast ale do czego też był przykład URE, tak? Czyli Urzędu URE, Regulacji tak. Energetyki, bo takie obszary.
Do tego, panie redaktorze, chciałem się odnieść, że nie można porównywać cen energii do ceny wody z tej prostej przyczyny, że rzadko która gmina ma producenta energii elektrycznej na swoim terenie. Natomiast większość gmin, żeby nie powiedzieć prawie każda, ma u siebie ujęcia wody i korzysta z własnych ujęć wody, do których wybudowanie jest zobowiązana, poniesienia kosztów jest zobowiązana.
I eksploatacji.
I koszty dostarczenia wody będą naprawdę różne w różnych gminach, już nie mówiąc o różnych regionach kraju. Więc porównywanie ceny energii do ceny wody ma się zupełnie nijak.
Ale tu wejdę w słowo, tylko cena energii też jest różna w różnych obszarach kraju, więc tutaj...
Ale nie aż tak zróżnicowana.
Tak, z tego powodu, oprócz tego, że oczywiście będzie jakiś nowy urząd.
Radny Wieczorek zresztą pracuje w branży energetycznej.
Z tego powodu bym nie robił dramatu, bo jednak każdy urząd będzie te koszty, że tak to powiem, musiał...
Uśrednić, Darku.
Nie, uśrednić.
To oznacza, że w skali kraju ma być na plusie, to w większości przypadków będzie podwyżka.
Ja chciałem też zwrócić uwagę jeszcze na inny aspekt.
Będzie duża podwyżka.
Gdzie Lech Bany, PSL. Sama forma finansowania inwestycji, które to tak jak kolega Darek wspominał, również przeciwpowodziowych, budowa wałów, regulacje rzek, przepławek i innych rzeczy, powoduje wielkich pieniędzy. I to, co mówi, że rzeczywiście mamy zaniedbania jeszcze również z wielu, wielu lat, te inwestycje muszą być. I ta forma finansowania różnego, że tak powiem, Skarbu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego, pozyskiwanie środków unijnych, powodowało, że myśmy potrafili w ciągu tych ostatnich lat naprawdę ogromne pieniądze przekazać na tego typu inwestycje. Czy teraz Skarb Państwa weźmie na siebie tą odpowiedzialność i takie środki wyasygnuje, żeby rzeczywiście zwiększyć te inwestycje w tych kierunkach, o których teraz przejmie? Wątpię.
Ale zdarzały się też takie sytuacje, że budowano wały bodajże przy rzekach, które od 700 lat nie wylały, z tego co pamiętam. Były takie sytuacje.
Ale zachodzi niebezpieczeństwo, że wyleją się, sprawdzamy ich zasadność. Natomiast na pewno były budowane tu i teraz z powodu mieszkańców tam mieszkających. To oni wnioskowali o budowę. Nikt im nie narzucał wałów, budowy wałów. Jeżeli uznawaliby, że nie są potrzebne, wówczas by była zupełnie inna sytuacja. Natomiast mnie jeszcze jedna rzecz interesuje. Zarząd to są ludzie. To jest kilkadziesiąt osób plus 16 chyba mamy oddziałów w naszym województwie.
Terenowych.
Co się stanie z tymi ludźmi? Tak? To jest problem. Oni nie wiedzą, jaka jest ich przyszłość. I teraz proszę powiedzieć, gdzie są związki zawodowe? Czy już pytają, czy już bronią tychże pracowników, którzy...
Dlaczego tego nie skarżą?
Tak.
Chciałem powiedzieć, że tylko do tej pory jedno spotkanie się odbyło z panią pełnomocnik Iwoną Kozła, która reprezentuje jakby ministerstwo i Skarb Państwa, a tu rzeczywiście problemów z przekazaniem, to co mówiłeś, to nie można czekać do końca roku, to musi być chronologicznie przekazywane.
Dobrze, to jeszcze może oddajmy...
Marszałek powołał zespół specjalny, który przygotuje przynajmniej w czterech takich kierunkach dotyczących właśnie ewentualnie przekazywania tych wszystkich obowiązków, majątku, bo to trzeba też i pieniądze, które myśmy jako samorząd zainwestowali, jako wkład własny w pewne inwestycje.
Drodzy Państwo, zostały nam niespełna 3 minuty, niestety. Nie poruszymy już kolejnego tematu. Mówiłem, zastanawiałem się, czy uda się porozmawiać o powstaniu nowej partii, tak nieco ogólnie, o tym, że nadchodzą wybory samorządowe w 2018 roku. Skoro tak, to zakończmy wątek zarządu melioracji i prawa wodnego jeszcze w studiu Radia Koszalin. Henryk Carewicz, radny klubu Prawa i Sprawiedliwość. Króciutko.
Przysłuchuję się moim kolegom i powiem, nie podzielam tych obaw, które w taki sposób...
O centralizację, tak?
Raz, że centralizację, bo myślę, że...
Przejęcie obowiązków.
Przejęcie obowiązków, ja myślę, że sobie bardzo dobrze poradzą, znając tych ludzi, którzy wielokrotnie dawali... Bo ja już nie chcę wracać do jakiejś historii, ile było obaw z różnymi sprawami, zawsze sobie poradzono, także tutaj i w tym przypadku ja uważam, że też sobie poradzą. Dlatego też w moim odczuciu, Leszek, a ty właśnie, który znam cię, przecież jeździsz na wszystkie spotkania i masz tą wiedzę i przecież wiesz, że nie da się wszystkiego od razu, ale... Te wszystkie spotkania dążą do tego, to dzisiaj się nie obawiajmy, bo ci ludzie będą dalej pracować. Te wszystkie ośrodki, te 16 ośrodków, które dzisiaj mamy, też będą tylko inaczej zarządzane. I tutaj jest ten problem, który mi się wydaje najbardziej boli Urząd Marszałkowski. Jestem samorządowcem, ja bym nigdy nie chciał używać tej wielkiej polityki wrzucać do samorządu, ale odbiera się jak gdyby zabawki sejmikowi. Tu jest ten straszny ból, ale czy my dzisiaj możemy powiedzieć jako radni sejmiku, że to wszystko było dobrze zarządzane?
No ale czy myśmy spełniali, Leszku, uważa, czy rolnicy, co to zmienia
czy rolnicy
w
dzisiaj pozytywnie oceniają wszystko, co było związane z melioracją?
Kto zarządza?
Ale nie tylko sejmikom, no gminą.
Takie rozumowanie to byłoby dobre wówczas, gdyby dochodziło do zmian tylko w województwie zachodniopomorskim. Tak. Że nie, było ja złe zarządzanie, Polski, więc tylko jest zmiana zarządzania. Natomiast jest to jeden z etapów szeroko zaplanowanej polityki, że tak powiem, centralizacji wszystkiego i rozwalania samorządów, samorządowej Polski, którą właśnie stworzyliśmy
Ale czy w tej samorządowej Polsce wszystko dobrze funkcjonowało,
proszę?
Pani radna?
Proszę?
Czy w tej samorządowej Polsce wszystko dobrze funkcjonowało?
Nie, ale samorządowa Polska właśnie uczy się tego dobrego zarządzania, natomiast centralizowaną Polskę mieliśmy dłużej i wiedzieliśmy, że to było złe.
Przepraszam bardzo,
tylko jedno zdanie,
bo nie zdążę was przedstawić na koniec.
Gmina i powiat, mam wrażenie, że są zadowolone akurat z tego, że zabrano im te kwestie melioracyjne, bo to była jednak taka trochę kula u nogi w gminie.
Jeżeli ktoś przejmie i będzie to realizował,
drodzy państwo, nie mamy wyjścia, musimy
ale
kończyć.
Nowa partia, która powstała, pojednanie, tak?
Porozumienie.
Pojednania tam nie ma.
No właśnie, ale ona w swoim założeniu ma wspierać właśnie tą samorządność. Ja nie wiem, jak to teraz się znajdą w tym całym...
Słuchajcie, naprawdę...
Ja chciałem tylko zakończyć, że centralne zarządzanie wszystkim mieliśmy przez cały okres trwania PRL-u. Wiemy, jak to wyglądało. Jeżeli to ma być lepiej, to dziękuję.
Dobrze.
Dziękuję również. To ja muszę bardzo... Pamiętam, jak przysłowiową Sławojkę trzeba było wybudować w gminie, to się pytano Warszawy.
Dobrze. Myślę, że do tego jednak nie dojdzie. To szybciutko. Radna Klubu Platforma Obywatelska Teresa Kalina, Maria Linicka Mądry, radna niezrzeszona, Artur Nycz, Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa, Dariusz Wieczorek, SLD, Lech Bany, Polskie Stronnictwo Ludowe i Henryk Carewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. To była kawiarenka polityczna. Andrzej Kuty, skłaniam się. Kolejna kawiarenka za tydzień, a już za chwilę wiadomości w Radiu Szczecin.